Radio Szczecin, wydawnictwa Zysk i Spółka oraz Aleksandria prezentują książkę do posłuchania. Elżbieta Herezińska, Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior.
Przesłuchanie początkowe. Księstwo Pomorskie, Marianowo, rok 1619. Był wrzesień, ale w kościach czułam jakieś zimno. Poprosiłam Metekę, by rozpaliła w piecu, zanim wyjdzie. Siedzę więc teraz przy ogniu i usiłuję się rozgrzać. To dziwne, bo czuję żar płynący od płomieni, a nie ciepło rozchodzące się po ciele. Starość. Myślę i wspomnienie podsuwa mi obraz mojej przyrodniej siostry Anny. W ostatnich tygodniach życia też wciąż jej było zimno. Wstaję raźno, nawet jeśli mnie w krzyżu kłuje. Jupka zsuwa mi się z pleców, przytrzymuje ją. Idę po książkę, staram się nie szurać, to takie prostackie. Ten dźwięk nóg, co nie potrafią oderwać się od podłogi. Siadam. Skórzana wytarta oprawa, w niej odciśnięte dwa wilki. Przesuwam palcem po ich płaskich grzbietach. Kolejne dni siedzenia w bezruchu skrócić mogę tylko czytaniem. Psia krew, zapomniałam o okularach. Mimo oskarżenia wypowiedzianego przez Josta, właściwie nic się nie zmieniło. Dalej tkwię w areszcie domowym. Przed drzwiami stoi Junkier z kordelasem i halabardą. Metekę wolno wychodzić i wracać. Gdyby nie ona, nic bym nie wiedziała, bo Jost i Sperling nie zaszczycili mnie żadną informacją. Powiedzieli, należy czekać, co postanowią w Szczecinie. Już mam wstawać po okulary, gdy słyszę kroki przed drzwiami. Chodaki Metekę, myślę z ulgą. Dziewczyna weszła okutana wełnianą chustą, dźwiga spory kosz przykryty szmatką. Będzie konfrontacja, pani, szepce oglądając się na drzwi. To znaczy, wiem. Każą nam spojrzeć sobie w oczy i jej słowo będzie przeciw memu słowu. Usiadłam naprzeciw niej i ruchem głowy zachęciłam do jedzenia. Dziewczyna wzięła zielony majeranek i zaczęła od skubania gałązki. Często tak robiła. No to tak, powiedziała po chwili, gdy uspokoiła się rzuciem listków. Byli wczoraj w domu Krosensze, tej, co u Hechthausena była opiekunką do dzieci, w czasie gdy Woldę tam robiła za mamkę. Matylda mówi, że to znaczy, że Woldę powołała nie tylko pannę Sydonio, ale i tamtą. I znaleźli w jej domu świerkową szyszkę. Taką, jak my wkładamy do piwa, gdy nam nie chce zacząć dobrze buzować. Nie wytrzymałam, zaczęłam się śmiać. Mój Boże, szyszkę do piwa znaleźli panowie prokuratorowie. Ho, ho! Metekę też zachichotała. Ho, u nas tych szyszek pół koszyka w refektarzu stoi. Jak nic, twarde dowody. Może się od razu przyznajmy, że prócz kurdybanku i chmielu do piwa dodajemy wrzos lub piołun. A do sera soli. A do placka miodu. Straszne z nas wiedźmy. Sperling przyszedł wieczorem. Metekę szykowała się do snu. Jej łóżko stało w sieni, więc pierwsze, co zobaczył, gdy strażnik otworzył mu drzwi, to moja służąca w koszuli nocnej i chuście na ramionach, trzepiąca swą pierzynę. Speszył się. Nie wszedł. Przez zagrodzone halabardą drzwi powiedział: dostaliśmy rozkaz ze Szczecina, by jak najszybciej skonfrontować pannę Borg z czarownicą Woldę Albrecht. Siedziałam przy stole, w fotelu skierowanym wprost na drzwi. Nie wstałam, by go powitać. Jeszcze czego. Zamknęłam książkę i zdjęłam okulary. Czyli kiedy? Spytałam. Jutro. Jutro w południe. Do zobaczenia, panie Sperling. Śpi pan dobrze, powiedziałam, przykładając z powrotem szkła do oczu i patrząc przez nie na niego. On o tym nie wiedział, ale jego obraz przez okulary rozmył się zupełnie. Zniknij, pomyślałam. Stałam senna. Pod piecem wygasło, w izbie wiało chłodem. Przez okno widziałam mgły zwiastujące początek jesieni. Długimi pasmami kładły się na trawie, owijając wokół pni drzew i zabudowań starej owczarni. Zawsze lubiłam takie poranki i teraz też łatwo odpędziłam niepokój. Mgła się uniesie i dzień przyjdzie słoneczny, wypełniła mnie rzeźkość. Meteke pomogła mi się ubrać, zasznurowała gorset. Włożyłam odświętną suknię, tę, której czerń w spódnicy przechodziła w dziką zieleń piór sroki. Do niej najlepsze rękawy, wzorzyste w ptaki. Partlet wyhaftowany własnoręcznie w czarne wzory. Kryza odprasowana przez metekę i sztywna od krochmalu, aż drapała w szyję, mimo stójki partletu pod nią. Kapelusz? Spytała metekę. Nie. Odkąd Trina Pantels ukradła mi chustę, nie chciałam nosić kapelusza bez niej. Daj angielski czepek, ten z dzióbkiem. Wytworny wybór, pochwaliła metekę i przygładziła mi włosy, by skryły się pod nim. Rozpuść je, zdecydowałam w ostatniej chwili. Chcę siwych pukli na plecach, spływających spod czepka. Wedle życzenia, powiedziała metekę, rozplatając mi warkocze. Zapachniało rumiankiem. Przesłuchanie odbyło się w sali lekcyjnej. Najmłodsze panienki znów miały wolne. Ich pulpity na jeden dzień odpoczną od nacięć i dziurawienia ostrym końcem rylców. Weszłam prosto, z uniesioną głową. Ale gdy wprowadzono Woldę Albrecht, musiałam się starać, by nie ugięły się pode mną kolana. Woldę była ostrzyżona. Nierówno i sądząc po bliznach na skórze, brutalnie. Powłóczyła nogami. Ustawiono ją przy pulpicie klasztornych dziewcząt. Opadła na niego łokciami. Dłonie miała spętane, sine, niemal fioletowe stopy, nagie i obrzękłe. Plecy skrzywiły jej się w łuk. Jost von Borg w czyściutkim wamsie, lśniącym bielą kołnierzyku i takich mankietach. Lewe ucho to ułomne, zasłonił rondem kapelusza. Sperling miał tę opadniętą kryzę, którą tyle razy ostatnio widziałam w Szczecinie, więc choć wyglądała na zaniedbanie służby, rozumiałam, że to duch czasu. Prokurator, advocatus fisci, Christian Ludecke, był cały na niebiesko. Aż kłuł w oczy ten boski błękit. Tylko pysk miał nie od pary. Skrzywiony.
Woldę Albrecht, czy w obecności szlachetnie urodzonej panny Sydonii von Borg potwierdzasz oskarżenie, które złożyłaś podczas ostrego przesłuchania? Spytał.
Jego głos brzmiał wstrętnie, za wysoko jak na mężczyznę, drżał i wibrował na słowach oskarżenie i ostre. Ta, wybełkotała do pulpitu Woldę. I dociera do mnie coś, co powinnam była wiedzieć wcześniej. Jost to ukartował. Proces Woldę był farsą. Był mu potrzebny tylko po to, by padło moje nazwisko. Dlatego dzisiaj w oskarżeniu nie powtórzono nic o Krosensze ani o Wigemanowej. Tamte kobiety są bezużyteczne. Jostowi zależy tylko na tym, by oskarżono mnie. Przestaję prosić Woldę. Trzymam się prosto. Nic na mnie nie mają. Jestem Sydonia Borg, nie Woldę Albrecht. Składam palce na krzyż i dmucham w nie. Nie, nie dla Woldy. Ona już stracona. Żywy krzyż jest dla prokuratora Ludecke.
Franciszek, książę szczeciński,
trzymał w ręku projekt stempla monety pogrzebowej ku czci swego brata Filipa. Czuł trwogę. Jeszcze niedawno powtarzano na pomorskich dworach, że dzięki 5 synom Filipa I, a potem kolejnym 5 synom jego ojca Bogusława, sukcesję na wieki mają zapewnioną. Słyszał to od dziecka jak refren pieśni. Teraz zostało ich 3 braci i wołogoski kuzyn. Wiele wskazywało, że Ulrich jest ich ostatnią nadzieją. Filip Juliusz żonaty od 15 lat, bezdzietny. Bogusław od 4 lat z żoną i nic. Ciężkie chmury wisiały nad domem Gryfa i Franciszek niemal cieleśnie czuł bijący od nich chłód. Książę? Sekretarz zjawił się cicho i wyrwał Franciszka i Sofię z ponurej zadumy. Zostawię was, powiedziała księżna i wychodząc posłała mu czuły uśmiech jak pocałunek. Valentin Winter prosi o posłuchanie. W jakiej sprawie? Tej pracy historycznej. Sekretarz też wydawał się niezorientowany. Zaczął ją na zlecenie twego poprzednika, przesłał nam szkic i streszczenie. Nie czytałem, przyznał Franciszek. Powiedz mu, że zapraszam w przyszłym tygodniu, że wezwiemy. Dobrze, panie. Jest i wiadomość od Josta von Borg z Marianowa. Co pisze? Zainteresował się Franciszek. To w sprawie tej czarownicy? Tak, potwierdził sekretarz, rozkładając list. Przebiegł go wzrokiem. Przypomnij mi, proszę, w czym rzecz? Coś mi przychodzi do głowy, ale mam na niej za dużo trosk. Wiejska kobieta, włóczęga jakaś. O, mam. Sekretarz znalazł odpowiedni fragment. Wolde Albrecht. Oskarżona o czary, podczas procesu powołała inną czarownicę i pech chciał, że ta powołana to kuzynka Josta von Borg. Ach, rozpogodził się książę. Zajął miejsce Sofii przy wazonie i pochylił, by powąchać róże. A, to ciekawe, opowiadaj. Jost pragnął oczyścić rodowe nazwisko z zarzutów i za sugestią ławników ze Szczecina doprowadzono do konfrontacji obu kobiet. I, jak pisze wstrząśnięty Jost, zarzuty zamiast zostać oddalone się potwierdziły. Żartujesz, zaśmiał się Franciszek i zamilkł zawstydzony. Biedny Jost, co za historia, mimowolnie przesuwał palcami po główkach kwiatów. On pisze, że zakonnice wezwane przez prokuratora zeznają różne straszne rzeczy, ale chce nas uprzedzić, zanim przyjdzie oficjalne pismo, że wśród zarzutów pojawia się imię twego zmarłego brata, księcia Filipa. Franciszek, który jeszcze chwilę temu szukał w tej historii rozrywki, ucieczki od chmurnych myśli, spoważniał w jednej chwili. Odsunął rękę od kwiatów gwałtownie i płatki posypały się na blat konsoli. Mieli już zdarzenie z czarownicą w rodzinie za czasów Jana Fryderyka i jego żony Erdmuty. Tamta oskarżona też była z stanu szlacheckiego. Przez kilka lat plotkowano o tym i na jaw wychodziły nieprzyjemne sprawy, niemiłe także dla rodziny książęcej. Co konkretnie pisze Jost von Borg? Otrzepał ręce jakiś płatek, przylgnął mu do palców. Ponoć zakonnice mówią, że jego kuzynka, Sydonia von Borg, przepowiedziała śmierć księcia Bogusława i księcia Filipa. Niektóre z nich sugerują, że mogła mieć coś wspólnego ze zgonem twego brata. Tak, sprawdził przekładając kartki listu. Brata, nie ojca. Chcę raport z postępowania, powiedział Franciszek. Zadbaj, by na razie sprawie nie nadawano rozgłosu. Nikomu nie są potrzebne przedwczesne oskarżenia. Oczywiście, mój panie, ukłonił się sekretarz i odszedł. Zima za pasem, jest co robić. Półgęski ładnie doszły w wędzarni. Smalec wytopiłyśmy i garnce szczelnie owinęłyśmy płótnem. Metekę zniosła je do piwnicy pod refektarzem. Mnie tam pójść nie zezwolono, a piwa nic już niemal nie zostało. Więc choć to nie było wygodne, zabrałyśmy się za ważenie w domu. Zawsze lubiłam słodowanie ziaren. Rozłożyłyśmy jęczmień na płaskich misach. Zwilżałam go wodą, równomiernie. Nie może pływać w wodzie, musi być tylko odpowiednio wilgotny. I trzeba czekać. Miałam do tego cierpliwość. Czy trwało 2, czy 3 dni, nieważne. Zawsze z bijącym sercem wyczekiwałam na efekt. Ja byłam jego sprawcą. Zmuszałam ziarno, by pękło i wypuściło biały kiełek. Tak. Ostudziłyśmy wszystko i do małej kadzi ostrożnie przez sito i szmatkę zlałyśmy przecedzone. Dodałam naparu z chmielu i wrzosowy wyciąg. Osłoniłam kadź czystym, cienko tkanym lnem. Obwiązałam, by żadna muszka tam nie wpadła i odstawiłyśmy do fermentacji. To etap obarczony ryzykiem. Robisz wszystko dokładnie jak trzeba, czynność po czynności i teraz czas na sumę twych działań i siły natury. Tym razem, jak poprzednimi, ani ja, ani natura nie zawiodłyśmy. Przy każdym kontrolnym mieszaniu sprawdzałam zapach. Był dobry, ani kwaśny, ani gorzki. Pleśń się nie pojawiła. Po 3 dniu fermentacji ostrożnie zlałyśmy piwo do czystej kadzi. Metekę z dna fermentacyjnej kadzi delikatnie zebrała drożdże, zamknęła i odłożyła na później. Jeszcze jedno cedzenie przez najgęstszą szmatkę i przelałyśmy gotowe piwo do wyszorowanej beczki. Zostawiłyśmy sobie dzban jak zawsze. Dobrze napić się takiego młodego, żywego piwa. Na zdrowie, powiedziałyśmy sobie i wychyliłyśmy po kubku.
I już? To wszystko? Zapytała zaskoczona Gorga. Przez ten cały czas patrzyła mi na ręce. Ważysz jak każda jedna, powiedziała wyraźnie rozczarowana. A ja myślałam, że masz tu jakieś tajemnice?
Kto ich nie ma? Wzruszyłam ramionami i podsunęłam jej dzban. Chcesz spróbować? Kiwnęła głową. Nalałam jej do kubka.
Dobre, powiedziała, ale nic tu nie ma nadzwyczajnego. A czegoś się spodziewała? Spytałam rozbawiona. Pokręciła głową, była zbita z tropu. No, nie wiem, powiedziała. Skoroś ty czarownica, jak mówią, to myślałam, że... Przymknęłam na chwilę oczy. Byłam zmęczona. Upiłam jeszcze łyk. Młode piwo tak dobrze szczypało w język. Gorga, Gorga, powiedziałam. Mieszkasz ze mną 2 tydzień. Śpisz pod moim dachem, jesz przy moim stole, patrzysz jak się przebieram do snu, jak chleb robię i nadal wierzysz, że jestem czarownicą?
Nie wierzę, powiedziała cicho Gorga. Lecz dodała po chwili surowo. Ale one istnieją.
Jost postawił na swoim. Dzień później przybył ze Szczecina posłaniec od księcia Franciszka z wezwaniem, bym została przewieziona do Oderburga, zamku Odrzańskiego. Proszę wysłać wiadomość do Szczecina, powiedziałam. Do doktora obojga praw Eliasa Pauli. Chcę się z nim spotkać niezwłocznie po przybyciu do Oderburga. Księstwo Pomorskie, Marianowo-Oderburg, rok 1619. Na podróż ubrałam się starannie. Najlepsza suknia, wykrochmalona kryza, białe mankiety z czarnym haftem. Pod wyczyszczonym kapeluszem chusta od asze. Kolczyki z perłą, choć dawno ich nie nosiłam. Płaszcz, rękawiczki z rozcięciem. Potrzebne było mi już tylko jedno, na sygnet Jurgena. Tamtych pierścieni nie wykupiłam z zastawu. Może kiedyś. Wóz wypełnił się szybko. Moje łóżko, każdą część ułożono starannie. 2 materace, pościel, poduszki, dwa koce, mała skrzynia z najpotrzebniejszymi naczyniami, kubki, miski, talerze, mosiężna lampa, zapas łoju do niej. Kazałam dorzucić miednicę. Kto wie, co tam dla nas przyszykowano, a brudu nie znoszę. Mały kuferek ze szczotkami do włosów, grzebieniem, nożyczki, maść, woda do płukania ust, kawałek mydła. Potem szła skrzynia z bielizną i ubraniami. Dorzuciłam do niej jeden zielnik i psał też.
Kiedy wrócimy? Spytała Metekę nie mnie, ale pustego domu. W piwniczce świeże piwo, a dwa prosiaczki i dwie tłuste gęsi jeszcze biegają po podwórku.
Mówiąc o nich, załamała się. Łzy popłynęły jej po policzkach. Podałam jej chustkę i kazałam do kosza spakować jedzenie na drogę. Chleb miałyśmy świeży, wczoraj pieczony, a od Matyldy garniec miodu przyniosła go rankiem. Gorga pozwoliła zabrać i nawet nie zaglądała pod przykrywkę. Na moście długim ruch był spory jak zawsze, ale przy bramie, która od niego odchodziła, powóz się zatrzymał, a Junkier, który dowodził moimi strażnikami, rozmawiał niespokojnie z tamtejszym dowódcą.
Bramą panieńską nie przejedziecie co najmniej do wieczora. Zablokowana, spójrz sam, wozy stoją w kolejce tak ściśle, że nie mają jak was przepuścić.
Wypadek był, ściszył głos i nie dosłyszałam, co takiego zdarzyło się w bramie.
Do Odeburga to najszybciej będzie Odrą, włączył się w rozmowę ktoś trzeci, kogo nie widziałam. Zwłaszcza jak polecenie macie, żeby zatrzymanego dowieść bez zbędnej sensacji. Wóz poślijcie, niech stoi w kolejce do bramy i dołączy do was później. Tyle, że na łódź chwilę trzeba poczekać.
Zatem czekaliśmy. Metekę była niespokojna, a trochę ciekawa. Nigdy nie płynęła Odrą.
A panna? Spytała.
Owszem, westchnęłam, przymykając oczy. Dworską, ustrojoną i ukwieconą łodzią. W jednej pani i córki, w drugiej my, panny dworskie, w trzeciej grajkowie, wioślarze ubrani jednakowo w barwy książęce.
Ach, to musiało ślicznie wyglądać.
Owszem.
Wreszcie łódź przybiła do pomostu i kazano nam wysiąść.
Straży bramnej niemal broń wypadła z rąk, gdy zobaczyli, że zatrzymany to kobieta w moim wieku.
Kto to taki? Pytali szeptem. Kto to?
Potężne mury zamku Odrzeńskiego widać było z daleka. Dwie wysokie wieże, trzecia niższa. Przybiliśmy do zamkowego pomostu i wtedy lunęło. Na lądzie czekało na nas kilku ludzi. Brodaty mężczyzna przytrzymywał kapelusz, osłaniając się przed deszczem. Mnie było wszystko jedno.
Paweł Zastrow, zarządca zamku, przedstawił się krótko. Panno Sydonio von Borg, proszę za mną.
Elżbieta Herezińska, Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior. Książka do posłuchania w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.